Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Measuring the User Experience, Selecting, Analyzing and Presenting, Uxmetrics to podręcznik z obszaru badań doświadczenia użytkownika, napisany przez Billa Alberta i Toma Tullisa. Trzecie wydanie rozwija wcześniejsze podejście autorów do ilościowego opisu użyteczności i szerszego doświadczenia korzystania z produktu. Książka nie traktuje metryk jako celu samego w sobie. Jej zasadniczym pytaniem jest to, jak przełożyć obserwacje dotyczące użytkowników na dane, które pozwalają oceniać projekt. Porównywać warianty i uzasadniać decyzje przed zespołem lub kierownictwem. Autorzy prowadzą czytelnika przez dobór miar, zbieranie danych, podstawy analizy statystycznej oraz czytelne komunikowanie wyników. Omawiają zarówno wskaźniki zachowania, takie jak wykonanie zadania, czas i błędy, jak i oceny deklarowane, w tym kwestionariusze oraz lojalność. Wydanie trzecie wyraźniej rozwija zagadnienia śledzenia wzroku i pomiaru emocji. Jest to publikacja praktyczna, lecz zakorzeniona w metodologii badawczej, przeznaczona dla osób, które chcą korzystać z danych bez redukowania UX do pojedynczej liczby. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, metryki UX jako narzędzie do podejmowania decyzji projektowych. Główną wartością książki jest uporządkowanie pytania, co właściwie należy mierzyć, zanim zacznie się liczyć wyniki. UX nie jest jedną cechą produktu, dlatego autorzy pokazują, że dobra ocena musi wynikać z konkretnego celu badania. Innych danych potrzebuje zespół sprawdzający. Czy użytkownik potrafi zrealizować zakup, innych zespół porównujący dwie wersje strony, a jeszcze innych organizacja oceniająca długofalową relację z marką. W praktyce oznacza to łączenie miar skuteczności, efektywności i postaw użytkowników. Skuteczność można badać odsetkiem osób, które ukończyły zadanie. Efektywność może obejmować czas, liczbę kroków lub liczbę błędów. Ocena subiektywna ujawnia natomiast, czy proces był zrozumiały, satysfakcjonujący albo frustrujący. Książka podkreśla, że sam wysoki wynik jednej miary nie przesądza o jakości projektu. Użytkownicy mogą ukończyć zadanie, ale uznać je za nadmiernie męczące albo ocenić interfejs pozytywnie mimo problemów ujawniających się w danych behawioralnych. Taka perspektywa ogranicza ryzyko wybierania wskaźników wyłącznie dlatego, że są łatwo dostępne. Metryka ma odpowiadać na pytanie decyzyjne, mieć zdefiniowaną metodę zbierania oraz być interpretowana w kontekście użytkowników, zadań i wersji produktu. Dzięki temu pomiar staje się elementem procesu projektowego, a nie formalnym raportowaniem aktywności badawczej. Po drugie, od obserwacji zadania do wiarygodnego zbioru danych. Albert i Tullis przedstawiają pomiar jako ciąg działań, w którym jakość wyniku zależy nie tylko od późniejszej analizy, lecz także od konstrukcji badania. Zanim badacz porówna średnie lub procenty, musi określić reprezentatywnych uczestników, realistyczne zadania, warunki testu i zasady zapisu danych. Pozornie prosta miara. Na przykład czas wykonania zadania może wprowadzać w błąd, jeśli uczestnicy mają różne doświadczenie, zadanie jest niejednoznaczne albo część osób rezygnuje przed jego końcem. Książka uczy rozróżniania danych nominalnych, porządkowych i liczbowych, ponieważ typ danych wyznacza rozsądne sposoby ich podsumowania. Omawia też praktyczne problemy badania użyteczności, takie jak definicja sukcesu zadania, obsługa wartości skrajnych i oddzielenie błędów uczestnika od wad interfejsu. Istotne miejsce zajmują ankiety oraz skalę ocen, w tym skalę Likerta. Ich użycie wymaga precyzyjnych pytań i ostrożności w interpretacji, bo deklarowana opinia nie jest bezpośrednim dowodem rzeczywistego zachowania. Autorzy nie przeciwstawiają metod jakościowych metrykom. Dane liczbowe pomagają określić skalę problemu i porównać rozwiązania, natomiast obserwacja oraz komentarze uczestników pomagają wyjaśnić, skąd wynik bierze się w praktyce. Takie połączenie jest szczególnie użyteczne, gdy badanie ma nie tylko wskazać różnice między projektami, lecz także dostarczyć zespołowi podstaw do jej usunięcia. Po trzecie, analiza statystyczna bez pozornej precyzji. Książka przybliża statystykę jako język niepewności, a nie zestaw skomplikowanych wzorów służących do nadania raportowi naukowego wyglądu. W badaniach UGU wyniki pochodzą zwykle od ograniczonej liczby osób, dlatego średnia, odsetek ukończonych zadań czy wynik kwestionariusza są jedynie oszacowaniami. Autorzy omawiają m.in. przedziały ufności, porównywanie grup oraz interpretację różnic w sposób, który ma chronić przed zbyt daleko idącymi wnioskami. jest to ważne zwłaszcza podczas testów AB, gdzie niewielka różnica współczynnika kliknięć może wynikać z przypadku, nierównych grup lub źle dobranego celu pomiaru. Podejście zaproponowane w książce zachęca do pytania o wielkość i znaczenie różnicy, nie tylko o to, czy została ona oznaczona jako statystycznie istotna. Różnica może być wiarygodna statystycznie, ale zbyt mała, aby uzasadniała koszt wdrożenia. Z drugiej strony brak rozstrzygającego wyniku nie dowodzi automatycznie, że warianty są identyczne. Czytelnik dostaje podstawy do dobierania podsumowań adekwatnych do rodzaju danych oraz do unikania wniosków opartych na pojedynczym wyniku. Wątek ten wyróżnia książkę na tle poradników, które zalecają mierzenie wskaźników, ale nie wyjaśniają, jak ocenić ich zmienność i ograniczenia. Statystyka pozostaje tu narzędziem praktycznego osądu, podporządkowanym decyzji o projekcie. Po czwarte, łączenie wskaźników zachowania, postaw i lojalności. Jednym z trudniejszych zagadnień w mierzeniu UX jest połączenie danych, które opisują odmienne aspekty kontaktu z produktem. Książka omawia miary oparte na wydajności użytkownika, kwestionariusze oceny doświadczenia, wskaźniki łączone oraz wybrane miary relacji z produktem, takie jak Net Promoter Score. Każda z nich odpowiada na inne pytanie. Odsetek poprawnie wykonanych zadań pokazuje, czy interfejs umożliwia działanie. Ocena łatwości użycia ujawnia percepcję procesu. Wskaźnik skłonności do polecenia może sygnalizować ogólną relację z usługą, lecz nie powinien zastępować diagnozy konkretnych problemów użyteczności. Autorzy zwracają uwagę, że atrakcyjność jednej prostej liczby bywa ryzykowna. Złożony wynik może ułatwiać śledzenie zmian w czasie, ale może także ukryć to, czy pogorszyła się skuteczność, szybkość czy satysfakcja. Dlatego zestawienie miar powinno zachować możliwość wyjaśnienia wyniku. W praktyce dobry raport może pokazać jednocześnie zmianę ogólnego wskaźnika, wyniki kluczowych zadań i najważniejsze źródła trudności. W książce pojawiają się również metody takie jak sortowanie kart, analiza kliknięć i analiza klawiszy, które poszerzają repertuar danych poza klasyczny test użyteczności. Ich wspólny sens polega na dopasowaniu narzędzia do badanej decyzji, a nie na mechanicznym gromadzeniu coraz większej liczby wskaźników. Na koniec. Śledzenie wzroku i emocje jako uzupełnienie klasycznych testów. Trzecie wydanie rozszerza obszar metryk behawioralnych i fizjologicznych, wydzielając zagadnienia śledzenia wzroku oraz pomiaru emocji. Rozdzielenie tych tematów jest istotne, ponieważ oba rodzaje danych są często efektowne wizualnie, lecz łatwo je nadinterpretować. Śledzenie wzroku może pokazać, gdzie uczestnik patrzył, jak długo utrzymywał uwagę oraz w jakiej kolejności przeglądał elementy interfejsu. Nie daje jednak automatycznej odpowiedzi, czy użytkownik zrozumiał treść, podjął właściwą decyzję lub był zadowolony. Wyniki muszą być zestawiane z zadaniem, zachowaniem i wypowiedziami uczestnika. Podobnie pomiar emocji i sygnałów fizjologicznych może wnosić informacje o pobudzeniu lub reakcji w trakcie interakcji, ale sam nie rozstrzyga jednoznacznie. Czy reakcja była pozytywna, negatywna albo czym została wywołana? Książka umieszcza te metody w szerszym warsztacie badacza, zamiast przedstawiać je jako technologiczny zamiennik rzetelnych testów. To podejście ma praktyczne konsekwencje. Zaawansowane narzędzia są uzasadnione wtedy, gdy klasyczne miary nie wyjaśniają dostatecznie problemu. Na przykład, gdy trzeba badać rozmieszczenie uwagi lub przebieg reakcji w czasie. W przeciwnym razie prostsze dane o sukcesie zadania, czasie i ocenach mogą być bardziej użyteczne, tańsze i łatwiejsze do zakomunikowania interesariuszom. Podsumowując, Measuring the User Experience jest szczególnie wartościowa dla badaczy UX, projektantów, menedżerów produktu, analityków, osób odpowiedzialnych za rozwój serwisów i aplikacji oraz studentów, którzy chcą pewniej posługiwać się danymi ilościowymi. Skorzystają z niej także liderzy zespołów potrzebujący argumentów wykraczających poza osobiste preferencje dotyczące interfejsu. Publikacja wymaga gotowości do pracy z pojęciami statystycznymi i metodologicznymi, ale jej cel jest praktyczny, nie akademicki dla samej akademickości. Pomaga przejść od ogólnego stwierdzenia, że użytkownicy mają problem, do określenia, jak duży jest problem, kogo dotyczy. Czy zmiana poprawiła sytuację i jak pewny jest taki wniosek? Na tle wielu książek o UX wyróżnia ją konsekwentne skupienie na pełnym cyklu pracy z metrykami. Nie ogranicza się do listy popularnych wskaźników ani do instrukcji obsługi pojedynczych narzędzi. Łączy wybór miary, projekt badania, zbieranie danych, analizę, ograniczenia interpretacyjne i prezentację wyników. Rozszerzenia trzeciego wydania, dotyczące śledzenia wzroku i emocji, aktualizują warsztat bez porzucania podstawowych miar użyteczności. Mocną stroną są także przykłady i studia przypadków osadzające metody w realiach organizacyjnych. Czytelnik nie otrzymuje jednej uniwersalnej recepty, lecz ramę pozwalającą świadomie dobierać metody do pytania badawczego. To czyni książkę trwałym punktem odniesienia dla zespołów, które chcą traktować pomiar UX jako wsparcie projektowania, a nie jako rytuał raportowy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bill Albert, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.